Dlaczego lider musi odłożyć szachy i wziąć konewkę? Współczesne organizacje, uwięzione w anachronicznych strukturach hierarchicznych, coraz częściej przegrywają z rzeczywistością, która stała się zbyt złożona dla tradycyjnego modelu dowodzenia. Artykuł analizuje koncepcję Team of Teams, proponując radykalne odejście od roli lidera szachisty na rzecz lidera ogrodnika. Główna teza głosi, że przewaga rynkowa nie wynika z posiadania panoramicznego widoku z centrali, lecz z budowania sprawnych układów nerwowych wewnątrz instytucji. Każda wielka koncepcja zarządzania dojrzewa dopiero w momencie, gdy udaje się ją przełożyć na konkretne zasady działania. Team of Teams nie jest tylko militarną opowieścią, lecz ambitnym projektem nowej moralnej anatomii organizacji. Określa ona precyzyjnie, którędy w ciele instytucji powinna płynąć informacja, w którym miejscu ma rodzić się decyzja oraz jak w praktyce ma funkcjonować zaufanie. To instrukcja dla lidera, który musi nauczyć się odróżniać inteligencję całego systemu od doraźnej błyskotliwości osób znajdujących się na szczycie. Pierwsza zasada transformacji brzmi: przestań budować kolejną wieżę dowodzenia, a zacznij projektować sprawny układ nerwowy. Wieża dowodzenia jest kusząca, ponieważ oferuje panoramiczny widok i kojące poczucie panowania nad chaosem. Układ nerwowy prezentuje się mniej majestatycznie, ale to on pozwala organizmowi czuć, reagować i uczyć się na bieżąco. W świecie skrajnie złożonym przewaga należy do tych organizacji, które potrafią czuć rzeczywistość wieloma receptorami jednocześnie. Nie wygrywa ten, kto posiada najpiękniejszy taras widokowy, lecz ten, czyj system najszybciej przetwarza sygnały z linii frontu. Druga zasada przypomina, że informacja jest krwią misji, a nie prywatną własnością departamentów. W starym, niemal feudalnym modelu, informacja stanowiła walutę statusu. W modelu adaptacyjnym musi krążyć w ciągłym ruchu, ponieważ wiedza zatrzymana w jednym miejscu nieuchronnie traci na aktualności. Dojrzała organizacja nie pyta już tylko o to, kto ma prawo wiedzieć, lecz przede wszystkim o to, kto poniesie koszt niewiedzy. Trzecia zasada głosi, że wspólna świadomość nie jest zalewem surowych danych, lecz głębokim rozumieniem sytuacji. Wiele instytucji tonie w informacjach, umierając z powodu braku sensu. Wspólna świadomość, czyli zdolność do budowania jednolitego obrazu rzeczywistości poprzez radykalne dzielenie się kontekstem, rodzi się wtedy, gdy ludzie pojmują wzajemne zależności. Czwarta zasada wskazuje, że decyzja powinna zapadać tam, gdzie znajduje się najlepsza kombinacja wiedzy, czasu oraz odpowiedzialności. Sztuka nowoczesnego przywództwa polega na rozpoznaniu tzw. kompetentnej bliskości problemu. Piąta zasada mówi wprost: autonomia bez kontekstu jest hazardem, a kontekst bez autonomii jest frustracją. Jeśli jako lider oczekujesz szybkich decyzji, musisz zainwestować w kontekst, inaczej budujesz jedynie kosztowne muzeum wiedzy operacyjnej. Szósta zasada definiuje zaufanie jako kluczową infrastrukturę, a nie miły nastrój w biurze. Zaufanie to twardy zasób koordynacyjny, który obniża koszty kontroli. Siódma zasada nakazuje analizować uczciwe błędy, ale surowo sankcjonować świadome naruszenia. Prawdziwy lider, niczym mądry ogrodnik, dba o to, by błędy stawały się nawozem dla przyszłego wzrostu. Dlaczego jednak organizacje projektują własną bierność? Najostrzejsza teza brzmi: większość organizacji nie cierpi na brak wiedzy, lecz na strukturalną niezdolność do przyjęcia tego, co już wie. Gdzieś w głębi hierarchii ktoś doskonale wie, że procedura jest absurdalna. Ta lokalna wiedza pozostaje uwięziona, nie znajdując drogi do sprawstwa. To klasyczny cmentarz informacji, w którym panuje cisza wynikająca z lęku przed błędem. Filozofia McChrystala staje się tu bezlitosną krytyką instytucjonalnego konformizmu. Ów konformizm nie wynika z tchórzostwa ludzi, lecz z tego, że system skutecznie nauczył ich racjonalnego milczenia. W wielu strukturach mówienie prawdy jest kosztowne, podczas gdy milczenie bywa premiowane świętym spokojem. Musimy zrozumieć, że organizacja dostaje dokładnie takie zachowania, jakie sama zaprojektowała. Kluczowym zadaniem lidera staje się odróżnienie upełnomocnienia prawdziwego od jego toksycznej imitacji. Prawdziwe upełnomocnienie wymaga dostarczenia ludziom pełnego kontekstu oraz niezbędnych kompetencji. Pozorne upełnomocnienie jest jedną z najbardziej cynicznych form zarządzania, gdyż obarcza ludzi odpowiedzialnością bez dawania im realnego wpływu. Jest to klasyczny outsourcing stresu, gdzie ciężar niepewności zostaje przerzucony na podwładnych bez przekazania im faktycznej władzy. W modelu zespołu zespołów odpowiedzialność musi mieć charakter symetryczny. Jeśli lokalny zespół ma samodzielnie reagować na zmiany, musi posiadać jasny wgląd w cele strategiczne. Lider oczekujący od dolnej inicjatywy musi być gotowy na zaakceptowanie kosztów uczciwych błędów. Warto zauważyć, że koncepcja organizacji adaptacyjnej zakłada bolesną zmianę pojmowania lojalności pracowniczej. W starym paradygmacie lojalność oznaczała bezkrytyczne posłuszeństwo. Obecnie przesuwa się ona ku misji organizacji oraz prawdzie sytuacyjnej. Lojalny pracownik to nie ten, który potulnie ukrywa problem, aby chronić wizerunek szefa. Lojalność w świecie złożonym wymaga odwagi do nieposłuszeństwa wobec chwilowego komfortu organizacji i głośnego wypowiedzenia niewygodnej prawdy. Kultura organizacyjna nie rodzi się z wielkich manifestów, lecz z powtarzalnych mikrogestów władzy. To w nich ukryta jest konstytucja firmy. Ważne jest, czyją odwagę nagradza się uznaniem, a czyje milczenie jest traktowane jako konformizm. Reakcja na błąd oraz zachowanie w momencie, gdy rację ma osoba niższa statusem, definiują realne zasady gry. Liderzy często lekceważą te drobne interakcje, woląc skupiać się na spektakularnych decyzjach strategicznych. Tymczasem to właśnie te codzienne rytuały decydują o tym, czy organizacja potrafi się uczyć, czy jedynie trwa w letargu. Każda instytucja mogłaby przeprowadzić własny test McChrystala, aby sprawdzić, czy jej struktura nie stała się cmentarzem informacji. Pierwsze pytanie dotyczy czasu, jaki upływa od dostrzeżenia problemu do momentu, gdy dowie się o nim decydent. Ósma zasada dekalogu głosi, że lider nie ma być autorem każdego ruchu, lecz projektantem warunków, w których rodzą się wyłącznie dobre posunięcia. To tutaj bije serce przemiany szachisty w ogrodnika. Szachista chce przewidzieć, podczas gdy ogrodnik chce przygotować grunt pod to, co nieuniknione. Dziewiąta zasada przypomina, że technologia nigdy nie naprawia kultury, a jedynie przyspiesza jej naturalne procesy. Jeśli fundamentem są silosy, technologia jedynie je zabetonuje. Dziesiąta zasada stawia sprawę jasno. Odporność jest nieskończenie ważniejsza niż estetyczna elegancja struktury. Organizacje uwielbiają formę, celebrując organigramy, które świetnie wyglądają w prezentacjach. Niemniej złożony świat nie pyta o symetrię struktury, lecz sprawdza, czy potrafi ona ugiąć się pod presją, nie pękając przy tym z hukiem. Prawdziwym testem jest szybkość reakcji oraz umiejętność uczenia się na błędach bez szukania kozłów ofiarnych. W chaosie współczesności wygrywa nie ten, kto ma najpiękniejszy regulamin, lecz ten, kto potrafi zmienić taktykę bez zdrady nadrzędnego celu. Transformacja kończy się tam, gdzie zaczyna się twarda polityka instytucjonalna i obrona przywilejów. Każdy silos w strukturze jest czyjąś ufortyfikowaną pozycją, a każda zbędna procedura stanowi czyjeś poczucie bezpieczeństwa. Lider ogrodnik musi umieć odważnie odchwaszczać te struktury. W skali samorządowej dekalog adaptacji oznacza budowanie sieci odporności na długo przed wystąpieniem zagrożenia. Zaufanie jest infrastrukturą, a nie chwilowym nastrojem. W świecie korporacyjnym dekalog wymusza przesunięcie akcentów. Organizację projektuje się wokół przepływu wartości, a nie wokół feudalnego prestiżu. Organizacje przyszłości nie będą wygrywać dzięki najpiękniejszym regulaminom, lecz dzięki zdolności do elastycznego uginania się pod presją. Pytanie brzmi, czy jako liderzy potrafimy zaakceptować, że największą wartością nie jest nasza osobista decyzja, lecz cisza w gabinecie, która świadczy o tym, że system działa samodzielnie? Prawdziwa odporność rodzi się tam, gdzie szachista odkłada pionki, by zacząć pielęgnować ogród.